Cześć, jest ze mną dzisiaj wyjątkowy gość. Pewnie go znacie z telewizji, ale też z internetów wszechobecnych. Jest ze mną dzisiaj Kamil Timoszuk. Cześć. Halo, halo, jesteś?
Jestem, halo.
Halo, cześć. Słuchaj, co słychać w ogóle? Games oglądamy obydwaj.
Prawda. Na razie jest dosyć nudno, w sensie więcej pływają niż czegokolwiek robią, ale to się zmieni od jutra.
Ja tak naprawdę myślałem, żeby cię jakby dłużej przedstawić, ale wydaje mi się, że tak naprawdę albo część osób już zna twoją historię, ale najfajniej byłoby, jakbyś ty ją sam sobie opowiedział. Nie wiem, możesz powiedzieć właśnie kilka słów o tobie, skąd jesteś znany, dlaczego jesteś motywacją dla wielu?
Okej, okay, znaczy zacznę od tego, że nie mamy tyle czasu, żeby opowiadać to wszystko dokładnie. No co, wypromowałem się w cudzysłowie na tym, że schudłem 120 kg. Historia jest taka, że od dziecka miałem podgórkę, w sensie jak na przykład się urodziłem, to ledwo przeżyłem, bo miałem pępowinę wokół szyi zawiniętą i w tej skali Apgara, tak to się nazywa, tam miałem dwa punkty, że ledwo tam przeżyłem. Później w wieku 7 lat punkt zwrotny był taki, że zachorowałem na bronchit. To jest choroba zakaźna, która w tamtych latach, czyli ja jestem z 85 rocznik, więc początek lat 90. była leczona lekami z Niemiec, jak ja to się śmieję, które były generalnie na sterydach. No i to mi rozwaliło cały system. No i poszło w sensie takim, że nie mam w głowie wspomnień, kiedy jestem chudy, tak? Zawsze miałem problemy z wagą, z nadwagą. I co? No i to przez lata się tak naprawdę nawarstwiało. I oczywiście nie mogę zwalić się na to, że to przez tą chorobę, tak? I później przez te leki jakby tak przy tym, bo nie, bo to tak nie było. Później doszła też moja głupota i to jakby trzeba jasno powiedzieć. Nikt nie staje się, nie waży w pewnym momencie swojego życia 200 kilo, tylko dlatego, że gdzieś tam leki mu rozbroiły system, tak? No, później też jakby jedzenie samo mi się nie wkładało do buzi. No i co? No i kilka lat temu postanowiłem, że trzeba coś z tym zrobić i podjąłem decyzję o zmniejszeniu żołądka, operacji zmniejszenia żołądka. I co? Na początku, kiedy podejmowałem tę decyzję, byłem w pełni świadomy, wiedziałem, co robię, dlaczego to robię i tak dalej. Ale po kilku latach już teraz mogę stwierdzić, że nie byłem świadomy tego, ile pracy wymaga później po operacji życie z konsekwencjami tej operacji. To nie jest też tak, już jakby przez ostatnich kilka, nie wiem, lat się trochę nasłuchałem, że jak zrobiłem operację, to jakby samo się schudło. To tak nie do końca jest. Jest wiele przeciwności, jakichś później niedogodności, z którymi trzeba walczyć, z którymi się trzeba praktycznie każdego dnia zmagać, o czym mało osób wie. I tak, no i generalnie jest walka taka sama, nawet momentami cięższa niż w cudzysłowie normalnej osoby otyłej, która walczy gdzieś tam z kilogramami.
Mhm. Powiedz mi, czy jak masz zmniejszony żołądek, to tracisz takie poczucie głodu, czy on dalej jest, prawda?
Jesteś tak, dalej głodny. To normalnie istnieje, a na początku jest nawet trudniej, bo to jest tak, że zmieniają ci ciało, ale w głowie masz te same nawyki, tak samo myślisz i tak dalej. I na początku, już teraz się z tego śmieję, ale to autentycznie tak wyglądało, że po operacji żołądek ma, żeby nie skłamać, 100 ml mniej więcej. Jak 1,5 litra masz normalnie, no to 100 ml, to jest niewiele. Jest tak, że jak zaczynasz jeść, no to masz przyzwyczajenia, że tam, nie wiem, jesz 2-3 kanapki i tak dalej. A na początku jest tak, że od jednego gryza już masz odruchy wymiotne. Jak zjesz za dużo, to po prostu wymiotujesz. Zjesz drugi raz za dużo, zwymiotujesz i za trzecim razem myślisz, czy w ogóle jeść. I to też, na przykład przed operacją, ja na przykład byłem, nie wiem, czy to teraz jest tak robione, natomiast ja byłem pod opieką psychologa, który w ogóle przygotowuje takie operacje i o wielu rzeczy takich informuje, rozmawia, ale co innego w teorii, a co innego później w praktyce. To trzeba też nauczyć siebie obserwować, uczyć się swojego ciała na nowo, swoich reakcji, zachowań i tak dalej.
Ja wiem, że
No.
ludzie, którzy się przez dłuższy czas męczą z otyłością, mają też problem z leptynoopornością. Leptyna to jest taki hormon, który jest wytwarzany przez tkankę tłuszczową i informuje nasz organizm o pewnym stanie magazynowym energii, prawda? Więc w momencie, kiedy jest tej tkanki tłuszczowej dużo, ona informuje, jest dużo leptyny, informuje ona mózg o tym, że mamy dosyć zapasów, nie powinniśmy więcej jeść, prawda? Ale w momencie, kiedy dochodzi do leptynooporności, bo przez wiele lat ta tkanka tłuszcza wytwarza tą leptynę, tracimy to poczucie właśnie sytości. Twój organizm się zaczyna być oporny na ten hormon. I w momencie nawet, kiedy chudniemy, mózg dalej wysyła sygnał, że jest głodny, prawda? Czyli osoby, które są szczupłe, są dalej głodne, czy są bardzo głodne, czy są nawet bardziej głodne niż wtedy, kiedy były otyłe. I to jest problem właśnie z tym, że ludzie bardzo często i bardzo szybko wracają do swojej wagi. Nie wiem,
Efekt jojo.
czy te napady głodu później jeszcze męczyły długo.
Wiesz co, no to tak jak mówiłem, jednak później te ograniczenia ciała trochę jakby to regulują, tak? No bo w pewnym momencie po prostu nie możesz więcej jeść, choćbyś chciał, bo za chwilę nie chcesz, wiesz, co chwilę wylądować w łazience. I to bardziej głowa, przynajmniej ja mam takie poczucie, że to bardziej wszystko w głowie było. Oczywiście, tak jak ty mówisz, być może jest, ma to związek jakby z fizjologią tą całą. Natomiast ja to bardziej odbieram pod kątem głowy, że na początku po samej operacji dostajesz jakby trochę zmienione ciało ze starymi nawykami, więc musisz bardziej nawyki swoje zmienić niż ciało, tak? Ciało już jest przystosowane, tylko głowę trzeba pozmieniać.
Ale powiedz, co?
Napadów jakichś takich, no, mówię, jakbym miał napady jakieś takie głodu, no to nawet jakbym zjadł, to bym za chwilę w łazience wtedy wylądował i tyle. Tak by się naprawdę skończyło.
No powiedz, jakby co dalej, wiesz, bo zmniejszenie żołądka było pierwszym krokiem, prawda?
Tak. No i później na początku jest tak, że waga spada praktycznie sama, bo nawet jak się, nie wiem, nie trenuje i samo to, że się mniej je, tak, no to już jakby robi robotę. Później, co, jak to ostatnio się śmiałem, rozmawiając, że po zrzuceniu pierwszych 60 kilogramów, jakoś ja przez całe życie byłem związany ze sportem. Niestety tylko w teorii. Ja całe życie spędziłem z koszykówką i jako kibic, i jako pracując w klubie, będąc przy klubie sportowym, koszykarskim w Białymstoku. Więc ja zawsze chciałem cokolwiek robić ze sportem. Był problem z uprawianiem, więc jak wracając właśnie, schudłem te 61 kg, więc zacząłem myśleć, tak, żeby coś ze sobą robić od strony fizycznej. Więc ja zacząłem jakieś tam pierwsze treningi, nie treningi. No i tak jakoś poszło, tak. Już jak schudłem, oj, więcej już, stówę, może nie stówę, może z 80. Trafiłem na bardzo dobrego trenera w Białymstoku, Arka Kartaszowa, na siłowni wtedy jeszcze, który razem z założycielem boksa obecnego CrossFit Białymstok, Michałem Zalewskim, jakby zaczęli wprowadzać w Białymstoku CrossFit. Oni, w ogóle w Polsce zaczął się pojawiać CrossFit. Oni na przykład byli razem na pierwszych wielkich zawodach w Krakowie, którzy z kim nie gadam, wspominają z wielką nostalgią te zawody.
Też
Utarski,
tam byłem,
Stawski.
też tam byłem.
No, dokładnie tak. Gdzie nikt nie potrafił crossfitu robić, nie wiem, pull-upsów, butterflyem i tak dalej. No i co? I właśnie oni, że tak powiem, bo Michał Zalewski właśnie z CrossFit Białystok całe życie był koszykarzem. My się znamy ponad 20 lat, bo mieszkamy kilka domów od siebie. I co? I on nie zap... bo Arek przygotowywał Michała przed sezonem do sezonu. Masło maślane. W każdym razie, no i skierował mnie do niego, że na pewno mnie ogarnie. I tak było. I jakieś powolne uczenie się pracy na siłowni wtedy jeszcze, później wprowadzenie mnie w świat crossfitu. No i później się pojawił boks. Jestem w boksie, z czego jestem mega zadowolony, że w ogóle się pojawił i boks, i w ogóle crossfit w moim życiu.
No wydaje mi się, że CrossFit właśnie często powtarzam, że jest taką fajną formą sportu, w której każdy może się odnaleźć. Jest to chyba, boks jest jedynym miejscem, nie wiem, na świecie, gdzie osoba dorosła może przyjść i nauczyć się, nie wiem, stania na rękach, zarzutu, podrzutu, przysiadu, sprintu, nie wiem, bo będąc osobą dorosłą, tak naprawdę większość klubów sportowych masz zamkniętych, takich jak szkoły gimnastyczne, takich jak, nie wiem, jakieś...
sekcje ciężarowe i tak dalej.
Tak, sekcje, wszystkiego rodzaju sekcje są dla dzieciaków, co nie?
Dla dzieciaków, albo tak jak w przypadku Białegostoku, w ogóle nie ma czegoś takiego. I to też jest problem, że nie wiem, jak jest w innych miastach, ale podejrzewam, że może nie tyle Warszawa, ale inne miasta mają ten sam problem, że często nawet jakbyś chciał jakiegoś tam fachowca dorwać z danej dyscypliny, to po prostu nie ma go. A więc tak, zdecydowanie crossfit i miejsce zwane boksem, dla niektórych śmiesznie, ale tak jest, że tam można się wielu fajnych rzeczy nauczyć.
Czy w boksie zrobiłeś resztę roboty tak naprawdę, tak?
Tak, znaczy jakby to też jest tak, że jeszcze a propos rzucania wagi, było tak, że ja schudłem z 210 dokładnie do około 100 kg i miałem taki okres zachłośnięcia się tym faktem. No i kiedy na wadze pojawił się znowu licznik 125 mniej więcej, no to taka się lampka mocno zapaliła, że to nie w tą stronę powinno iść. No i przez ostatnich niecałe dwa lata zrzuciłem jakby w tym momencie ważę około 90 kg, więc 35 kg już stricte na crossficie. I tak.
Przybrałeś na pewno też sporo masy mięśniowej, prawda?
Tak, widzę to po sobie, aczkolwiek u mnie ona jest ukryta pod skórą, z której mam za dużo.
Tak, ale jakby chodzi mi o to, że prawdopodobnie straciłeś dużo więcej tkanki tłuszczowej, ponieważ zastąpiłeś ją w dużej mierze tkanką mięśniową.
Mhm. To tak, zdecydowanie. Jest to jakiś tam dobry przykład, że można tak zwaną masę zrobić.
Tak, teraz rzeźba. Ja często właśnie mówię ludziom, tłumaczę, szczególnie wiesz, kobietom, że masa mięśniowa jest bardzo fajną rzeczą. Raz, że z wiekiem ją tracimy i potrzebujemy ją po prostu wytworzyć w momencie, kiedy jeszcze możemy, wcześniej. I dwa, że każdy kilogram naszego mięśnia zużywa jakieś 50-60 kilokalorii po prostu dziennie. Czyli to, że sam fakt, że masz mięśnie, już powoduje, że spalasz więcej kalorii, że stać się, wiesz, na jeden obiad więcej w tygodniu, tak? W miesiącu to są 4 obiady więcej, no tak naprawdę.
Myślę, że przemawia ten argument do wielu osób.
A to jest tylko jeden kilogram mięśnia, prawda? Więcej. To nie jest tak dużo i na samym początku pracy na siłowni, pracy ze swoim ciałem, nie jest tak trudno zrobić ten jeden kilogram, tak? Jak się nie ma nic.
Trzeba wiedzieć jak. I tutaj wracamy do tematu boksa, gdzie ci powiedzą, że tak powiem, drogi użytkowniku, słuchaczu, że jak to zrobić. W sensie nawet, nie wiem, ja lubię obserwować w swoim boksie osoby i nowe, i jakieś tam, które jakiś czas ćwiczą, jak się w ogóle zmieniają i pod względem fizycznym i często głowy się zmieniają. W sensie podejście do życia się trochę, moim zdaniem, crossfit zmienia. Ja lansuję, że tak powiem, taką teorię, że crossfit ratuje życie, tylko nie w tym sensie, że jak nie będziesz ćwiczył, to umrzesz, tylko w tym sensie, że dla wielu osób pomógł i fizycznie, i psychicznie. Takie ja mam obserwacje i to na przykład główna strona ten, crossfit.com, tak, często promuje takie historie, że ten schudł właśnie 60 kilo, ta coś tam zrobiła, wiesz, ze swoim życiem i coś. Wszyscy mówią, że to są takie amerykańskie łzawe historie, ale ja w takie historie wierzę, bo one się dzieją. One dzieją się przeważnie właśnie w boksach, gdzie o tym nikt nie pisze, nikt nie, o tym nie krzyczy specjalnie, ale one się dzieją. Nie wiem, czy widziałeś wczoraj na głównym tym fanpage'u CrossFit polski film został opublikowany w CrossFit Rzeszów. Jest w CrossFit Rzeszów taki chłopak, który walczył z rakiem, no i generalnie zrobiono o tym film i CrossFit właśnie to po jakimś czasie podchwycił i właśnie wczoraj wrzucił na swój fanpage, gdzie to też jest fajne, że to widać, w sensie, że to jest zauważalne gdzieś tam i CrossFit promuje takie rzeczy.
Czyli community jest kolejną taką fajną sprawą, która podąża razem ze CrossFitem.
Jeszcze raz coś przyszło.
Mówię, że community jest kolejnym takim aspektem, który podąża razem za CrossFitem, prawda?
Zdecydowanie, to jest moim zdaniem nierozerwalna część, bo to nawet dzisiaj o tym rozmawiałem, że Jeżeli będziesz miał boks, gdzie będziesz miał super sprzęt, super, nie wiem, rigi, wiosła i tak dalej, ale nie będzie ludzi, którzy z tego będą korzystać, nie będzie ogarniętego trenera, który potrafi stworzyć community, no to boks nie będzie fajny.
No dokładnie, dokładnie, dokładnie. Chodzi się bardzo często dla klimatu, prawda? Nie chodzisz sam porobić, podźwigać ciężarów, nie chodzisz popieprzyć głupoty jak na zwykłych siłowniach, jak tacy panowie,
No.
ale kojarzysz te klimaty
Tak,
siłowni.
zdecydowanie.
Ja wróciłem do
Tak, ja
planowania.
ostatnio byłem tutaj, może się to paru osobom nie spodobać, no ale co tam. W każdym razie byłem po tej gali Fitness Motywator, gdzie udało mi się dostać nagrodę. Jedną z była sesja zdjęciowa do kalendarza jakiegoś, następny rok jakby tego Fitness Motywator. Jakby opcja spoko, tylko że to było robione na siłowni. Jak wszedłem na tą siłownię w hotelu jakimś tam, to tak się poczułem bardzo dziwnie, bo to zupełnie nie moja bajka, nie mój klimat i tak, no nie wiedziałbym za bardzo, co tam robić miałbym.
Taki sterylny świat, prawda?
Tak, zdecydowanie.
No ja właśnie
Zdecydowanie.
wróciłem, razem z Oruszką wróciliśmy do treningów na MKS Atleta. To jest taka stara siłownia w Trójmieście, bardzo fajna, z klubem ciężarowym. Także jest to naprawdę dobre miejsce do poćwiczenia. Może nie profesjonalnie crossfitowo, no ale ma, są drążki do podciągania, także większość rzeczy, elementów można zrobić, dobrze wyposażony sprzęt, jeśli chodzi o sztangi i obciążenia. Ale jest też taka część, taka typowo siłowniowa, taka typowo dla tych dziadków leśnych takich. I oni rzeczywiście tam przychodzą, wiesz, te same twarze, kurde, niemalże w klapkach z wielkim brzuchem, i robią tego bica
Telefonem w
trica.
ręku.
Tak. Ale tak patrzysz, wiesz, też na nogi tych ludzi, nie? Bo jakby crossfitterzy bardzo często patrzą na nogi. Jak silne masz nogi, tak silnym jesteś zawodnikiem. To samo jest w judo, to samo jest w zapasach, właściwie w każdym
A tam
sporcie,
bociany
że.
chodzą.
A tam bociany chodzą, co nie? Na wdechu non-stop. Teraz gorąco to wiesz, w koszulkach, na rękawkach, ja kurde, tak patrzę na nogi, no ale stary, do you even lift? Prawda? Kurde, no.
Tak, coś w tym stylu. Ale jak im się to podoba, no jakby też nie można hejtować, wiesz, wszystkiego. Jeżeli im się to podoba, jakby nie uszczęśliwi wszystkich na siłę.
Kiedyś odnajdą drogę i będą zbawieni przez CrossFit.
Tak, aleluja.
Tak. Ja mam takie pytanie do Ciebie, właśnie mówiłeś o fitness motywatorach. Jak Ty się motywowałeś? No bo to była ciężka droga i z historii, które ja znam, które gdzieś tam sobie w internecie znalazłem albo o których słyszałem, no to jest część osób niestety, która wraca do swojej wagi. Tak jak Ty mówisz, że wróciłeś do 125, że 25 kilo poszło do góry. Pamiętam taką historię chłopaka w Stanach Zjednoczonych. On, nie wiem, tam chyba z 250 schudł, czy jakoś tak. Miał porobionych już kupę operacji. Niby wiesz, już high life, tu dziewczyna, tam coś tam, fajne życie, nowi znajomi. I nagle coś się załamało, wrócił do swojej wagi, zwiększył ją jeszcze do tych 200 kilo, czy tam wiesz, przytył później chyba do 250, czy jakoś tak, czyli miał jeszcze więcej niż z czego wychodził. No i tak naprawdę potracił wiesz, tych wszystkich znajomych, poobrażał się na nich. Już nie pamiętam, jaka tam historia dokładnie była, ale pamiętam, że
Tak,
to była jakaś, wiesz,
hardkorowo dosyć.
że załamka totalna i on powrócił, wiesz, do swojej wagi. No, tylko chciałem się też, wiesz, jest to ciężka droga, prawda? Jak ty się motywowałeś?
Oj, zdecydowanie. To chyba jakby to górnolotnie zabrzmi, ale brałem motywację z samego siebie, z mojego podejścia do życia, które staram się, żeby było jak najbardziej pozytywne. I jakby sama motywacja do samej operacji wynikała z tego, że ja wiedziałem, że ja mam za dużo planów i w ogóle życie jest za fajne, żeby się miało skończyć nie wiem, wieku 25 lat, a tak by się skończyło, gdybym nie miał operacji, gdybym ważył te 200 kilo, zawał byłbym po prostu murowany. I to była pierwsza jakby taka podstawowa motywacja, że życie jest za fajne, tak? A później jak z tych 100 do 125 przybrałem, no to właśnie nie znam takiej historii, jak ty opowiadasz, tak, że ktoś wrócił w ogóle do tych 200 kilkudziesięciu, to w ogóle jakaś masakra. No ale zobaczyłem, że to nie w tą stronę idzie i jakby poczułem już, jak się mogę czuć ważąc 100 kilogramów i za chwilę waży 120, tak? I to widzę, że jest mega różnica, te 20 kilo. Więc no, się zebrałem w sobie i co? I trzeba było zasuwać, ogarnąć się i iść w dobrą stronę, a nie w tą niedobrą.
A jak teraz próbujesz, wiesz, jak nałożysz sobie 120 kg na sztangę i próbujesz sobie tak z tym pochodzić, kurde, porobić parę przysiadów?
To się nie da. Ja to się śmiałem swego czasu, że jest taka teoria tak w ciężarach, że w martwym ciągu możesz, zawsze jesteś w stanie podnieść tyle, ile ważysz, tak? Więc wychodzi na to, że ja kiedyś mogłem mieć 200 w martwym, ponad 200, ale to niestety tak nie działa. Na razie się zatrzymałem na 170 i ani drgnie, no ale zobaczymy. W każdym bądź razie. No nie, no to jest w ogóle. Ja sobie czasami oglądam jakieś tam starsze swoje zdjęcia i to jest aż dziwne, to jest trochę taki inny świat i nie wiem, jak ja funkcjonowałem. Niby wszystko było okej, na przykład ja nigdy, to też jest dla wielu osób dziwne, ale ja nigdy problemu ze zdrowiem nie miałem z powodu swojej wagi. Miałem bardzo wahające się ciśnienie, natomiast jakichś tam innych przypadłości, bolących, nie wiem, stawów i tak dalej. Nigdy nie doświadczyłem odpukać, ale to też czułem, że to jest do czasu, że jak coś stuknie, walnie, to będzie już piramida, znaczy piramida, domino, efekt domina, że pójdzie wszystko. No, na szczęście uciekłem od tego. Wbrew pozorom, to, że kiedyś byłem gruby, a teraz jestem trochę szczuplejszy, to mi bardzo dużo pomogło pod względem głowy i mojego nastawienia. To znaczy, ważąc 200 kilo, nie ma takiej możliwości, żeby nie narażać się na jakieś docinki, przytyki, wyśmiewanie i tak dalej. Pomimo, że wokół siebie, jakiejś tam najbliższej otoczeniu, miałem fajnych ludzi, którzy jakby rozumieli mnie w cudzysłowie w sumie, tak? No ale jakby jakoś tam mnie wspierali, no to nie ma takiej opcji, żeby się nie zdarzyły jakieś tam z boku przytyki, które na początku mnie bolały, ale w pewnym momencie. Ja to trochę zlewałem, co ma swoje dobre i złe strony, ale wiem, że to mnie w dużym stopniu uodporniło psychicznie. Teraz wiem, że na przykład się mniej przejmuję głupotami, w ogóle jakby mniej biorę do głowy. Kilka razy słyszałem, że to też nie jest dobre, tak? Ale ja wolę ten system, że nie przejmuję się byle pierdołami, tylko staram się robić swoje, niż właśnie brać wszystko do siebie, przejmować się każdym drobiazgiem w życiu i tak dalej. I ta moc psychiczna, nazwijmy to tak, że jest moją taką nagrodą, nazwijmy, za te wszystkie lata. I to ja sobie bardzo chwalę. Oczywiście jak każdy mam jakieś tam słabsze chwile, coś mi, nie wiem, nie wychodzi, nie udaje się. I mnie to irytuje mocno. Ale w ogólnym rozrachunku zdecydowanie siła psychiczna poszła najszybciej, chyba najbardziej podczas tej mojej nadwagi.
Odnośnie jeszcze takich motywacji, czy wiesz, czy znajomi są ważni, czy znajomi przeszkadzają, czy wiesz, czy nie głaszczą czasami za bardzo, czy wiesz, czy miałeś takich ludzi, którzy mówili, dawaj, dajesz kurwa, nie przestawaj, wiesz, to jest połowa drogi, czy
Zdecydowanie
coś
ta
takiego.
postawa jest dominująca. Myślę, że na zagłaskanie nie mam raczej co liczyć. No bo wydaje mi się, że takimi osobami się w tym momencie przynajmniej otaczam, które by mi bardzo szybko powiedziały, że jeżeli coś byłoby nie tak. Tutaj wracam jeszcze właśnie do swojego trenera Michała Zalewskiego, który jest ewidentnym przykładem, że tej motywacji właśnie takiej. Krótkiego trzymania, może tak. Ja sobie to bardzo chwalę, że czasami na mnie trzeba huknąć, jak coś jest nie tak, i to zdecydowanie pomaga. Ja taką motywację, że tak powiem, bardzo sobie chwalę. To też nie jest dla każdego, ale działa, po prostu u mnie działa. Na szczęście chyba z tego, co sobie przypominam, nie trzeba na mnie często krzyczeć, więc jest chyba w miarę okej. Okay.
Jeszcze odnośnie CrossFitu, oglądałem twój wywiad w Dzień Dobry
Dzień
TVN.
dobry.
Dzień Dobry TVN. Mówiłeś, opowiedzieliście wspólnie, bo byłeś tam ze swoją mamą, o fantastycznej historii. W ogóle nie wiem, czy ja nie chcę tutaj zdradzać, czy ty mógłbyś powiedzieć, jak twoja mama zaczęła ćwiczyć CrossFit?
Moja mama przez wiele lat nie trenowała nic. Ona właściwie nigdy nie trenowała. Kiedyś tam, pamiętam, jak byłem szkrabem, zabierała mnie na siatkę, w sensie ona grała, ja tam gdzieś ganiałem. Ale później przez wiele lat jakby praca była na pierwszym miejscu. Jakby moja mama mnie wychowała. Ojciec jakby był w Stanach, więc ja byłem na jej głowie. No i nie trenowała. Ale od jakiegoś czasu widziałem, że zaczęła czegoś tam szukać, bo przez te lata jeszcze pracy jakby nawarstwiły się jakieś bóle pleców, rąk, nóg, jakieś sanatoria, wizyty u lekarzy, kręglarzy i cholera wie kogo jeszcze. No i od jakiegoś czasu zaczęła sama, zauważyłem, że szuka jakieś zumby, aerobiki, basen, coś takiego, ale to ciągle nie było to. Ja jak sam zacząłem trenować w boksie, czyli 2 lata temu, właśnie na początku, na otwarciu boksa już mówiłem, żeby przyszła, zobaczyła i tak dalej, ale to jeszcze nie był zdecydowanie jej czas. A jak zobaczyłem, że sama szuka i ciągle jej coś tam nie pasuje w tych jej zajęciach, które wybieram, to postanowiłem ją zabrać na zajęcie dla początkujących i jeśli mnie pamięć nie myli, podczas już drugiej wizyty podpisała umowę na rok w boksie. I na chwilę obecną jest, myślę, że nie skłamię, jeśli powiem, najstarszą crossfiterką w Białymstoku.
Super, fantastycznie. To jest ciężka sprawa, bo ja często namawiam ludzi na CrossFit. I tak mam czasami, wiesz, wrażenie, że bez sensu po prostu strzępię sobie język.
Ale ja też, ale to chyba każdy, wiesz co, wydaje mi się, że każdy przerabia, jak sam zaczyna trenować, tak, i widzi, jakie to jest fajne, że ludzie, że ciało się zmienia, że możesz więcej, to się zaczynasz tym autentycznie tak jarać, tak, i starasz się dookoła tą wenę zajebistości crossfitu rozsiewać, namawiając i tak dalej. I to ja już kilka razy to usłyszałem, że to mega ludzi drażni. Więc ja, że tak powiem, spasowałem, nie namawiam nikogo, robię swoje. I nagle się okazało, że to często ludzie do mnie przychodzą z pytaniami, gdzie, jak, po co i tak dalej. I to wydaje mi się, że jest lepsza metoda niż właśnie namawianie, wiesz, przyjdź, zobacz, sprawdź i tak dalej.
Masz rację, masz rację. Ciężko jest namówić w ogóle osobę, która w ogóle nic nie chce, prawda? Pokazać jej,
To inna sprawa.
że można inaczej. Czyli u was było troszeczkę inaczej, także twoja mama czegoś już poszukiwała
Tak.
i trzeba było jej dać po prostu wskazówkę, w którą stronę i czego jeszcze może spróbować, prawda?
No, ale przez wiele lat, czy przez długi czas ją namawiałem, tak? I ona nie anty i tak dalej, w ogóle do jakiejkolwiek aktywności. No ale jakby u niej to był chyba, tak mi się przynajmniej wydaje, syndrom tego, że zauważyła, że z ciałem już jakby jest nie najlepiej. Taka lampka się gdzieś tam zapaliła, no i zaczęła szukać. No i teraz z tego, co mówi, to raczej już ją nic nie boli. Nawet po treningach mówi, że ją nic nie boli, co jest podejrzane. Ale generalnie myślę, że dużo zrobił. I to jest właśnie dla mnie koronny przykład tej mojej tezy, że CrossFit ratuje życie. W takim właśnie sensie. Myślę, że w każdym boksie jest takie historie istnieją. Może nie tam syn z matką i tak dalej, no ale że ludzie zmienili trochę w swoim życiu.
Ja na swoich wykładach, wiesz, o paleo zawsze pokazuję takie slajdy, gdzie Schwarzenegger robi przysiady i pokazuje badania, które pokazują, że treningiem oporowym możesz zatrzymać osteoporozę. Jeśli będziesz przez całe życie obciążał kości, no to one będą silne i sprawne, co nie? Będą mocne. Jeśli całe życie nie będziesz obciążał tych kości, no to będziesz symulował w pewien sposób taki być może stan nieważkości. Bo kosmonauci bardzo dużo tracą masy mięśniowej, ale też tracą w jakiś sposób masę kostną, prawda?
No tak, no.
Więc siedzący tryb życia przez 30, 40 czy 50 lat będzie symulował prawdopodobnie jakiś taki pobyt w kosmosie przez rok, 2 lata czasu. No i ta utrata masy mięśniowej, kostnej jest no, potężna, więc nie dziwmy się, że później w wieku 60 czy 70 lat nam się kości łamią. Człowiek nie jest zaprojektowany do bycia słabym. To my po prostu tworzymy, to my po prostu się.
Środowisko do bycia, żeby ułatwiać sobie życie, tak, że
Tak,
samochody,
to my się
jakiś
poddajemy.
komputer i tak dalej.
Po prostu się poddajemy i nie stawiamy czoła życiu, ułatwiając sobie wszystko, przez co nasz organizm staje się słaby. Jakąś
No bo
taką
nie
teorię,
dostaje bodźców.
tak, jakąś taką teorię swoją sobie paleolityczną tutaj dopisuję. Jeszcze chciałem się spytać ciebie właśnie
Ale
o
tak trochę jest, bo jakby na każdym rogu, że tak powiem, masz teraz udogodnienia, żebyś nie chodził, nie jeździł i tak dalej. A to musi być jakieś tam odbicie później w tym, jak się człowiek czuje.
wiesz co, ja pamiętam, że te lata 80., znaczy w latach 80. może nie trenowałem, ale w latach 90., jak już dzieciak, nie wiem, 14-15 lat, biegałem, bo no, przygotowania do zawodów zawsze, to wiele osób jeszcze się, wiesz, oglądało, tak, ale po co on biega, co on robi, ale dlaczego tutaj, co nie? Ale w dresach, ale biega, nie wiem, może coś ukradł. i ucieka, prawda?
Tak.
Także to był zupełnie inny świat tej Polski i też wydaje mi się, że starsi ludzie, przynajmniej mieszkający w małych miastach, nie znają tego sposobu, tak, na życie. Oni to życie kojarzą z pewnym stereotypem napisanym, ze scenariuszem napisanym bardzo dawno temu, który nie jest już aktualny i nie potrafią sobie siebie czasami wyobrazić w innej roli. Nie potrafią tego scenariusza, wiesz, które kiedyś ktoś dawno napisał i napisał go błędnie, wyrzucić do kosza. My się dziwimy czasami, że ci Niemcy to oni tam spacerują coś tam, bo mają pieniądze. Nie. Oni mają wrodzony, wmuszony, napisany inny scenariusz i inny scenariusz odtwarzają sobie kulturowo po prostu. Tak, aktywnie spędzają czas, na pewno pieniądze w tym pomagają. No ale nam też wydaje mi się odrobina ruchu. No, nie każe każdemu kupować emerytowi karnetu do boksa, co nie? Bo to rzeczywiście kosztuje dla naszego emeryta.
Ale też z drugiej strony, nie wiem jak to wygląda u was w Trójmieście, ale ile razy jestem, to też to widzę, że to się też zmienia. W sensie, że ludzie zaczynają wychodzić, biegać, jeździć na rowerach, crossfit, już jakby to jest inna sprawa. Ale takie podstawowe czynności, które takie podstawowe, no, wydaje mi się bieganie i rower, tak? To jest, gdzie każdy kiedyś to robił i do tego teraz się wraca. Na przykład w Białymstoku jest problem, teraz moim zdaniem w drugą stronę, bo ścieżki rowerowe nie są w stanie przyjąć tych rowerzystów, ile się nagle pojawiło.
Super, super. Bardzo, bardzo pozytywny ruch.
No, ja właśnie też od 3 już lat właściwie przesiadłem się kompletnie na rower. To jest właśnie efekt, jeden z efektów zrzucenia tych kilogramów, że po 15 latach niejeżdżenia po prostu kupiłem sobie rower i pedałuję wszędzie. Na chwilę obecną mam około 15 tysięcy kilometrów w 3 lata, więc myślę, że jak po takiej przerwie całkiem dobry wynik.
W Polsce najgorzej jest to, że trzeba tych rowerów ostro pilnować.
A to inna historia. Na razie odpukać mi nic nie ukradli, tym bardziej, że w tym roku sobie kupiłem nowy rower, który będę jeszcze spłacał długi czas, więc dobrze, żeby na nim jeździć jednak.
No, ale to jest dobra inwestycja.
Tak, zdecydowanie.
Ja ci chciałem się popytać troszeczkę o dietę, bo prowadzę z Aluśką Barbell Kitchen, czyli naprawdę bloga w diecie i o crossficie. Albo o crossficie i o diecie, bardziej chyba o diecie, mam więcej przepisów niż crossfitu jest. Z punktu widzenia takiego ewolucyjnego, prawda? Czy ty w swojej diecie w jakiś sposób, co zmieniłeś w swojej diecie na początku, czy wiesz, czy później, jak teraz jesz, jakie masz ulubione przepisy? Możesz coś tam powiedzieć?
Tak, znaczy generalnie jedzenie mi się zmieniło w ten sposób, że jeszcze wracam ciągle do tej operacji, tak, że po samej operacji to bardziej organizm mi dyktował, co ja w ogóle mogę jeść, bo jest coś takiego, że przed operacją zmniejszenia żołądka, przynajmniej tym sposobem, który ja miałem, lekarz powiedział, że pewnych rzeczy po operacji nie będę mógł jeść, ale u każdego człowieka jest to co innego, ale on przed operacją nie jest w stanie mi powiedzieć, co będzie u mnie, tak? I to jest taka trochę loteria. I to przez jakiś czas tak było, że na przykład bardzo słabo, że tak powiem, wchodził mi kurczak i ryby. Generalnie wszystkie suche rzeczy gdzieś tam się po drodze zatrzymywały i nie przechodziły. I co? No ale to na szczęście z biegiem czasu się zmieniło. I porównując moją dietę sprzed operacji, a po operacji to jest wiadomo, że niebo i ziemia. Teraz jest przede wszystkim bardziej urozmaicenie. Przynajmniej staram się. Oczywiście warzywa, mięso. Nie jestem wyznawcą paleo takim w 100%, tak? Bo moim zdaniem się nie da w 100% jej stosować w dzisiejszych czasach. Cóż jeszcze? Ulubione przepisy? Mięso w postaci tatara. Zdecydowanie tatar wygrywa wszystko. Ja też często łapię się na tym, że nie bardzo kombinuję, w sensie nie szukam, że codziennie musi być coś innego, bo jeżeli coś mi smakuje, to potrafię bardzo długo jeść, na przykład od, żeby nie skłamać, 4-5 miesięcy wróciłem do owsianki i po prostu codziennie na śniadanie owsiankę jem, więc tylko sobie tam, nie wiem, owoce zmieniam czy pestki, ale co jeszcze z ulubionych rzeczy? Na przykład wiele osób mówi, że wafle ryżowe są nie okej, tak? A ja sobie bardzo chwalę, bo na przykład ja nie jem chleba, więc jakby to jest takie jakieś tam moje zastępstwo. Nie jestem też zwolennikiem takiego zamordyzmu żywieniowego, w sensie, że masz cały czas jeść super zdrowo, jak nie wiem, zjesz tam pizzę, to ci nie wiem, głowa wybuchnie, tak? Jak to można w niektórych miejscach przeczytać, że tylko paleo albo śmierć, jak ja to się
Wiesz co,
śmieję.
w South, ale nie oglądałeś tego odcinka South Parku, gdzie jak zjedli gluten, pindolino odpadały?
Nie. No, coś w tym stylu. Okej. Tak, dokładnie to jest.
Podrzucę ci ten odcinek.
Okej.
Tak.
No, więc właśnie niektórzy mają taki zamordyzm. Ja jestem zwolennikiem, że jak od czasu do czasu się zje coś niezdrowego, to się nie umrze od tego. Na początku też jest tak, że myślę, że to większość osób, które się tam odchudzają w miarę skutecznie, powiedzą, że to jest tak, że jak podejmujesz decyzję o tym, żeby zrzucić kilogramy, no to nie ma opcji. Na początku musisz trzymać tą dietę, na początku liczyć kalorie, później to jakby samo już jakby automatycznie jakoś tam wynika, nie liczysz kalorii, ale wiesz, jak zdrowo jeść, no ale musisz to trzymać. A później jak osiągniesz ten swój jakiś tam założony pułap zrzucenia kilogramów, no to jak od czasu do czasu właśnie coś niezdrowego zjesz, to nic się nie stanie. Z głową, w sensie, że nie za mordyzm, tak? Przegięcie w każdą ze stron jest niezdrowe. I jedzenie samych niezdrowych rzeczy i samych zdrowych się po prostu nie da i się pewnie też nudzą. No, jakby życie też jest jedno, trzeba mieć jakieś przyjemności, tak?
Tak, zgadzam się z tobą. Jest tutaj,
A
wiesz.
jeszcze właśnie ten, przypomniałem sobie o to, co chciałem przede wszystkim powiedzieć, że jak zaczynasz jeść zdrowo i nagle w pewnym momencie, nie wiem, idziesz ze znajomymi gdzieś tam do knajpy i nagle zamawiasz sobie właśnie pizzę, czy co tam sobie lubisz, i nagle znajomi, często, znaczy jeżeli są coś tam niefajni znajomi, to ci na przykład potrafią wytknąć, tak, że o, ty zdrowo jesz, a tu nagle pizza, tak? I wiesz, takie dziwne jest, niemiłe, ale jak wiesz, jak to są coś tam mniej lubiani, powiedzmy, albo mniej uczęszczani znajomi, to spoko, tak? Tylko często jest takie niezrozumienie, że życie jest jedno i to, że ktoś się tam odchudza czy zrzuca kilogram, to nie znaczy, że od razu ma, wiesz, żyć jak mnich.
W ostatnim podcaście, który nagrałem z Darią, fitnesską na roślinach, właśnie rozmawialiśmy o tym dżihadzie takim dietetycznym, prawda?
O, to jest bardzo ładne określenie.
Jej się strasznie oberwało za to, że próbuje innego protokołu niż próbowała go przez rok, dwa, chyba czy jakiś tam czas i nie zadziałał. No i jej się za to oberwało właśnie, że nie zadziałał i że próbuje czegoś innego. No bo jak tak można, co nie? Także no, i jest coś takiego, ten taki właśnie dżihad dietetyczny.
Ale to wiesz, ale to przeważnie też jest druga sprawa, że wypomną ci osoby takie rzeczy, właśnie tą pizzę, czy właśnie ten dżihad, że które nic ze sobą nie robią, tak? Które nawet nie tyle są otyłe, tak? Tylko po prostu nie dbają o to, co jedzą, ale będą pierwsze do wytknięcia tobie, że ty źle jesz.
My z Aluśką nie mamy chorób autoimmunologicznych, bo tutaj to paleo rzeczywiście ma ogromne zastosowanie. Do paleo w ogóle wchodzisz z dwóch stron. Albo jesteś crossfiterem i słyszałeś, że w Stanach wszyscy są na paleo, wszyscy crossfiterzy.
Co jest
Albo,
bójdą?
tak, albo masz bardzo poważne problemy zdrowotne i przechodzisz na prostu na protokół autoimmunologiczny, co nie? I wtedy wychodzisz do paleo z drugiego końca. Te osoby bardzo często o sobie nie wiedzą, co nie? I crossfiterzy nie wiedzą, że jest jeszcze takie jak, że paleo jest protokołem autoimmunologicznym. A te osoby, które są na tym protokole, nie wiedzą, że crossfiterzy są na paleo, co nie? Więc dwie grupy bardzo często się tak nie
Korzystają z
rozumieją,
tego
albo
samego, a z
tak,
dwóch stron jedzą.
nie wiedzą, że to samo jedzą. Jak robię wykłady właśnie o paleo w boksach, najczęściej w boksach, bo bardzo mi wygodnie jest po prostu z tymi ludźmi współpracować. Rozumiem po prostu ludzi w boksach, no i mam znajomych po prostu. To właśnie nam się spotykają różni ludzie. Połowa osób przychodzi spoza boksa, połowa osób przychodzi z boksa i
No,
rozmawiamy,
to jest
wiesz.
ciekawe starcie światów.
Tak, jedni w trakcie przerwy, ja nigdy nie mam przerwy, bo zawsze muszę, wiesz, z ludźmi rozmawiać. Inni wszyscy siku, żarło i tak dalej, a ja nie. I właśnie są pytania z takich z pogranicza, wiesz, niektórzy o sporcie, ile gram kreatyny przed, ile gram po. A druga osoba stoi i pyta się, wiesz, o wyniki przeciwciał na tarczyce, co nie? Także to paleo rzeczywiście ma spore zastosowanie, ale chciałem właściwie nie o tym chciałem powiedzieć. Więc my z Aluśką nie mamy chorób autoimmunologicznych. I bardzo często jak wychodzimy ze znajomymi, to liczy się dla nas to community. Liczy się to, że jesteśmy razem ze znajomymi i ten browar jest na stole. I te chipsy, no może chipsy gdzieś tak staram się odpychać od siebie, żeby ich nie widzieć. No ale skłamałbym, gdybym powiedział, że ich nie jadłem przez ostatnie, nie wiem, pół roku czy gdzieś. No i jeśli jesteśmy ze znajomymi i oni zamawiają pizzę, znaczy, powiem Ci szczerze, że wolałbym zamówić steaka, no ale wiesz, jak wszyscy jedzą pizzę, to Ty nie będziesz zamawiał sobie w talerza, wiesz, z górą mięcha. Albo jeśli ktoś się częstuje czymś, no to nie będziesz też marudził, co nie? Bo zrobisz po prostu przykrość gospodarzowi, u którego jesteś. Czyli nie psuje towarzystwa, nie psuje atmosfery, bo ta atmosfera i to community jest właśnie tak ważniejsze, samo...
Ważniejsze w momencie... Nad paleo, może tak.
Jeśli nie masz chorób autoimmunologicznych, jeśli nie masz problemów z tym, co jesz, to wydaje mi się, że w ogóle to community i taka sama chęć do życia, sama radość z życia bardzo mocno wpisuje się w paleo. Że to jest paleo, że zabawa, wiesz, przy ognisku, jakby to było kiedyś, jeden dzień polowania i 2-3 dni zabawy, to jest właśnie to paleo, co nie?
Zdecydowanie tak. No, nie można... swojego właśnie takiego tego dżihadu narzucać innym. Jeżeli to tobie nie szkodzi, to mówię, ja nie widzę osobiście problemu w tym. Oczywiście no to też zachować umiar, tak, i nie robić tego codziennie, czy sam nawet co tydzień, ale zdecydowanie tak. Tak samo na początku wiele osób się dziwiło, że na przykład alkohol pije, tak? W tym pierwszym momencie w ogóle, jak miałem operację, to później nie piłem alkoholu przez lat 4, 5. Później było tak, że piłem. Później znowu miałem okres, że nie piję. No ale generalnie jest tak, że alkohol jest okej. Okay, w sensie od czasu do czasu. I to też jest dla ludzi. To jakby wynika tak samo trochę jak z jedzeniem. Tyle.
Z alkoholem wydaje mi się, że ja wpisuję w pewnym sensie alkohol w paleo. Po prostu nie wierzę, że ludzie sobie kiedyś czegoś, wiesz, nie fermentowali. Wydaje mi się...
To skądś to wynika.
Tak, że jakieś jabłka musiały wisieć, wiesz, całą zimę już tak lekko, wiesz, podchodziły jakimś tam cydrem czy czymś, że to jest ewolucyjnie.
Ugarnęli to, że po takim zjedzeniu takiego jabłka, czy wypiciu czegoś tam z tych jabłek, się humor poprawia, to weszło na stałe do użytku.
Tak, że można się rozmnażać lepiej i tak dalej. Lepsze imprezy są. Słuchaj, wracamy.
Mówię nie dla zamordyzmu, o tak.
Nie dla zamordyzmu, oczywiście. Słuchaj, wracamy chyba do oglądania gamesów. Bardzo Ci dziękuję za obecność, za przyjęcie zaproszenia. Powiedz jeszcze, czy gdzie Cię ludzie mogą znaleźć, szukać motywacji, poczytać troszeczkę o Tobie i w ten sposób, wiesz, gdzieś tam znaleźć pomoc dla siebie?
Co? Moim głównym centrum dowodzenia na chwilę obecną jest mój blog kamiltimoszuk.pl. To jest podstawowe miejsce, a do tego kanały social media, czyli Instagram, Facebook, Twitter, którego ja bardzo lubię. I co? No, w stronie jest na przykład maile, są jakieś tam, jeden mail bardziej prywatny, drugi tam, nazwijmy to, biznesowy. Jak ktoś będzie chciał, tam będzie numer telefonu. Jak ktoś ma coś do mnie, coś chce pogadać, nie wiem, zaproponować cokolwiek, to zapraszam.
Oczywiście. Super. Jeszcze raz wielkie dzięki. Pozdrawiam.
Dzięki bardzo.